analizujemy pedagogikę Bytminer Kary. Dla niej poezja mówiona, epokę word oraz storytelling. To nie tylko formy ekspresji artystycznej, to rygorystyczna szkoła obywatelskiej sprawczości. Główna teza zakłada, że połączenie emocjonalnego przekazu z dyscypliną retoryczną, czyli logosem, patosem i etosem, pozwala młodym ludziom przekształcać prywatne doświadczenie w świadomą wypowiedź publiczną. Nadawanie formy osobistym krzywdom i niesprawiedliwościom uczy uczniów rozpoznawać systemowe mechanizmy opresji. Pozwala budować głęboką empatię poznawczą oraz odzyskiwać podmiotowość w świecie zdominowanym przez algorytmiczne szablony oburzenia. W dobie inflacji autentyczności wywołanej przez sztuczną inteligencję, proces tworzenia poezji oporu staje się aktem politycznym. Uczy nie tylko tego, jak mówić, by być usłyszanym, ale przede wszystkim, jak krytycznie analizować narracje, którymi świat próbuje nas zdefiniować. To przejście od roli biernego odbiorcy cudzych historii do pozycji odpowiedzialnego autora własnego życia i aktywnego uczestnika demokratycznego dialogu. Poezja mówiona osiąga najostrzejszą formę wtedy, gdy przestaje być opowieścią o ja, a staje się pytaniem o my. W pedagogice Bytminer Kary pisanie przeciw niesprawiedliwości to szkoła obywatelskiego głosu i laboratorium retoryki moralnej. To miejsce, w którym młody człowiek rozumie, że gniew bez języka bywa bezradny, a wiedza bez odwagi martwa. Poezja oporu nie jest dekoracyjnym aktywizmem. Jest odpowiedzią na fakt, że uczniowie już żyją w świecie politycznym. Kary proponuje podejście dojrzalsze, by nie wypierać konfliktu, lecz uczyć form jego wypowiadania. Dojrzały sprzeciw musi posiadać wyobraźnię naprawczą. Poezja mówiona jest zatem ćwiczeniem z politycznej imaginacji. Funkcje poezji oporu są różnorodne od budowania empatii, przez wsparcie skrzywdzonych, aż po katarsis. Wiersz może sprawić, by milczenie przestało być moralnie komfortowe. Dlatego kluczowa jest identyfikacja publiczności docelowej. Inaczej mówi się do ofiar, inaczej do sprawców, a jeszcze inaczej do instytucji władzy. To jest retoryczna dojrzałość. Kary przenosi starą intuicję do klasy szkolnej. Logos, atos i etos przestają być muzealnymi filarami, a stają się narzędziami tworzenia. Logos wymaga intelektualnej dyscypliny. Uczeń musi połączyć własne doświadczenie z szerszym wzorem społecznym. Kary nie gasi czucia, lecz uczy prowadzić je przez argument. Atos to energia moralna wiersza. Emocja musi być jednak świadoma, by nie wywołać pustego wzruszenia lub cynizmu. Kary uczy techniki obrazu, metafory i pauzy. Etos stanowi warunek zaufania. W poezji oporu kluczowe jest rozróżnienie między świadectwem a zawłaszczeniem. Trzeba wiedzieć, z jakiego miejsca się mówi. Kary uczy, że głos ma mieć kręgosłup, nie tylko rezonans. Klasa Epoke Word staje się małym warsztatem naprawy republiki. Republiki psują się od języka wcześniej niż od ustaw. Poezja oporu ma wymiar prawny. Każda wspólnota polityczna zakłada, że krzywda może zostać wypowiedziana i uznana. Poezja nie zastępuje prawa, lecz przygotowuje do życia w kulturze prawnej. Uczy, że słowo niesie konsekwencje, a uzasadnienie różni się od krzyku. W perspektywie ekonomii społecznej poezja oporu wytwarza kapitał sprawczości. Kapitał ten buduje się przez zaufanie i wspólny język opisu problemów. Tworząc wiersze grupowe, uczniowie uczą się negocjować perspektywy i scalać odmienne doświadczenia. To lekcja polifonii kluczowa dla demokracji. To lekcja chóru obywatelskiego. Chór nie eliminuje solistów, on daje im kontekst. Wzmacnianie głosu uczniowskiego to realne oddanie kontroli nad tematami i formami. Taka praktyka uczy, że sprawczość jest konkretną praktyką instytucjonalną. Kary łączy miękkość relacji z twardością struktury. Ten splot wolności i rygoru stanowi fundament jej metody. Dowodzi ona, że spontaniczność nie musi wykluczać dyscypliny. Uczeń otrzymuje przestrzeń do ekspresji, lecz tekst podlega rewizji. To edukacja dojrzałości, a nie komfortu. Krytycy ostrzegają przed terapeutyzacją szkoły. Twierdzą, że nadmierne skupienie na tożsamości może osłabić transmisję wiedzy i rozmyć autorytet nauczyciela. Model Kary posiada jednak mechanizmy obronne. Stawia na rzemiosło, które chłodzi czystą ekspresję i uczy retoryki oraz zasad wspólnotowych. Dzięki temu epokę Word nie staje się kulturą emocjonalnej licytacji, lecz odpowiedzialnej obecności. Poezja oporu uczy także widzenia systemowego. Uczeń analizuje normy, instytucje i mechanizmy władzy. Przechodzi od lęku do pytań o odpowiedzialność polityczną i ekonomię strachu. Poezja nie musi być antysystemowa w banalnym sensie. Może być systemowo inteligentna. To podejście jest groźniejsze dla konformizmu, ponieważ uświadamia nam, że niekwestionowane normy potrafią stać się niewidzialną przemocą. Kary zachęca uczniów do badania świata i pytań o to, kto korzysta z układu oraz czyj gniew zostaje uznany za przesadę. Bez takich pytań szkoła produkuje ludzi jedynie dobrze przystosowanych do istniejących niesprawiedliwości. Poezja oporu pełni tu funkcję katchartyczną i jest procesem przejścia przez formę i wspólnotę. Wymaga on jednak bezpiecznego kontenera, by publiczne odsłonięcie nie pogłębiło wstydu. Poezja nie jest terapią, lecz może mieć skutki terapeutyczne. W praktyce wiersz może stać się wystąpieniem obywatelskim. Gdy młody człowiek mówi w przestrzeni publicznej, zmienia układ widzialności. W polskim kontekście jest to kluczowe, gdyż nasza szkoła uczy o instytucjach, lecz rzadziej uczy mówienia do nich. Epokę Word mógłby stać się pomostem między językiem osobistym a publicznym nie jako praca na ocenę, lecz jako ćwiczenie z widzenia świata. Jak nie zamienić klasy w trybunę jednej wrażliwości? Nauczyciel powinien bronić godności i bezpieczeństwa, dopuszczać spór, lecz nie przemoc symboliczną. Edukacja demokratyczna jest trudna z natury. Łatwe są tylko indoktrynacja i milczenie. Model kary można przenieść na nasz grunt. W polskiej szkole oznaczałoby to przesunięcie od reprodukcji gotowych interpretacji do produkcji odpowiedzialnych wypowiedzi. Kanon nie powinien być cmentarzem autorytetów, lecz arsenałem form. Poezji trzeba używać. Wiersz jest narzędziem widzenia, jeśli nim nie pracujemy, pozostaje jedynie ozdobnym eksponatem w gablocie narodowej melancholii. Konstruktywizm społeczny uczy nas, że wiedza rodzi się w interakcji poprzez język i wspólnotę praktyki. Pedagogika krytyczna przypomina, że edukacja nigdy nie jest neutralna. Albo reprodukuje układy władzy, albo pomaga je kwestionować. To właśnie na przecięciu tych pól sytuuje się epokę Word. Poezja oporu staje się szkołą empatii rozumianej jako zdolność poznawczo-moralna. Prawdziwa empatia to gotowość przyjęcia, że cudze doświadczenie posiada strukturę sensu, którą muszę uszanować, zanim odważę się ją ocenić. W klasie epokę Word uczeń przestaje być funkcją roli społecznej, a staje się nosicielem pamięci. Empatia zaczyna się tam, gdzie stereotyp traci monopol na interpretację. Jednak empatia bez działania staje się jedynie elegancką formą samozadowolenia. Dlatego kary łączy poezję z zaangażowaniem obywatelskim. Słowo musi być zapalnikiem konkretnego działania, w przeciwnym razie poezja oporu zamienia się w estetykę oburzenia. Opowieść pozwala uniknąć abstrakcyjnego moralizowania. Historia nie jest jedynie opakowaniem idei, lecz jej inkubatorem. Jeśli pewne grupy są odcięte od sceny, archiwum wspólnoty zostaje sfałszowane. Społeczeństwo pamięta wtedy głównie tych, którzy mieli mikrofon. Dlatego koncepcja ONEMIC musi oznaczać rotację uwagi i sprawiedliwość słuchania. Epokę Word pozwala mnożyć perspektywy i chroni przed pułapką jednej historii. Nauczyciel w roli coacha musi pomóc uczniowi ocenić, ile emocji udźwignie tekst, by uczeń nie został przytłoczony przez własne wyznanie. W epoce cyfrowej trwałość występu staje się kluczowa. To, co w klasie było aktem odwagi w internecie, może zostać wyrwane z kontekstu. Nowoczesna pedagogika epokę Word musi zatem obejmować edukację medialną. W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, poezja oporu staje przed nowymi wyzwaniami. Narzędzia generatywne potrafią imitować styl aktywistyczny, co grozi inflacją autentyczności. Sztuczna inteligencja może napisać wers o niesprawiedliwości, ale nie posiada biografii, która ponosi jego koszt. Dlatego dziś należy uczyć rozpoznawania wartości procesu, a nie tylko samego pisania. W świecie taniej produkcji języka najważniejsza stanie się wiarygodność i relacyjny koszt wypowiedzi. Mów, wtedy gdy jesteś gotów ponieść odpowiedzialność za spotkanie, które twoje słowa wywołają. Poezja oporu w pedagogice kary jest antykonformistyczna, lecz nie anarchiczna. Łączy artyzm ze sprawczością oraz wspólnotowość z szacunkiem dla jednostki. Jej celem nie jest wieczny protest, lecz nauka rozpoznawania momentu, w którym milczenie staje się współudziałem. to pedagogika publicznej odpowiedzialności za wewnętrzne życie. Uczeń otrzymuje narzędzia, by uczynić z doświadczenia wypowiedź publiczną, odkrywając, że jego słowa mają znaczenie dla innych. Demokracja potrzebuje ludzi potrafiących formułować poglądy bez niszczenia pola rozmowy. Głos nie jest tu hałasem samotne ego, lecz relacją, za którą trzeba odpowiadać. Bytminer Curry starannie wprowadza uczniów w sztukę storytellingu. Opowiadanie historii nie jest tu jedynie dodatkiem do poezji, lecz sposobem organizowania doświadczenia tak, aby mogło ono przejść z prywatnej pamięci do wspólnej wyobraźni. Storytelling to jedna z najstarszych i najskuteczniejszych technologii kultury. Zanim powstały archiwa czy bazy danych, ludzie przechowywali sens w opowieściach. Epoche Word stanowi współczesny powrót tej funkcji. Młody człowiek bierze materiał własnego życia i pyta, jaką strukturę musi mu nadać, aby ktoś inny mógł zamieszkać w jego doświadczeniu. Edukacja narracyjna jest więc treningiem wolności. Uczeń uczy się, że nie musi być tylko bohaterem historii napisanej przez innych, lecz może stać się jej współautorem lub redaktorem fałszywej fabuły, którą świat przykleił mu do pleców. Struktura fabularna nie więzi przeżyć uczniów, lecz pomaga rozdzielić je na konkretne funkcje. W ten sposób narracja staje się narzędziem samopoznania, a nie tylko kompozycji. Curry nie zamyka uczniów w układzie linearnym. Pokazuje im, że chronologia to tylko jedna z wielu możliwości. Linearność bywa przywilejem doświadczeń uporządkowanych, a życie rzadko przypomina elegancki wykres. Nauka narracji nieliniowych w epokę Word to akt sprawiedliwości wobec złożoności ludzkiego doświadczenia. Struktura linearna pozwala budować jasność, jednak gdy uznamy ją za jedyny porządek sensu, staje się ona przemocą prostoty. Narracja odwrócona narusza to przyzwyczajenie. Zaczyna od końca, od skutku, ruiny lub pogrzebu. Następnie cofa publiczność przez warstwy przyczyn. Nie pytamy już, czy dojdzie do katastrofy, lecz jak do niej doszło. Inaczej działa narracja kołowa. Zaczyna i kończy w tym samym miejscu, lecz nie w tym samym znaczeniu. Powrót jest przemianą percepcji. Najbardziej współczesna jest narracja pofragmentowana. Odpowiada strukturze życia w epoce nadmiaru bodźców i rozbitej pamięci. Pozwala opowiedzieć o traumie, migracji lub chorobie. Na koniec, narracja ramowa tworzy opowieść wewnątrz opowieści. Uczeń może zacząć od współczesnej sceny, a następnie otworzyć historię ukrytą w tym momencie. Rama daje dystans i kontrolę. Narracja ramowa chroni autora przed zbyt bezpośrednim odsłonięciem, a jednocześnie pogłębia sens. Pokazuje, że opowieści są wywoływane przez przedmioty, miejsca lub rytuały. Do tych struktur Curry dołącza narzędzia operowania czasem. Retrospekcja to przerwanie teraźniejszości przez przeszłość, która wciąż jest aktywna. Flash forward działa jak proroctwo lub ironiczny kontrapunkt, natomiast foreshadowing uczy subtelności i zostawiania śladów. Społeczeństwa upadają narracyjnie, zanim upadną instytucjonalnie. Najpierw tracą zdolność opowiadania wspólnej historii bez kłamstwa. W takim świecie nauka narracji w szkole jest szczepionką przeciw manipulacji. Uczeń rozumiejący mechanizmy fabuły staje się trudniejszym celem dla propagandy. To literacja obywatelska w najostrzejszym sensie. W poezji mówionej kluczowy jest konflikt, bez którego opowieść traci napęd. Konflikt to miejsce, w którym ujawnia się stawka, a napięcie rodzi się z pytania o los bohatera. W epokę Word wzmacnia je performance. Prawdziwe napięcie nie jest sztuczną dramaturgią, lecz zaproszeniem słuchacza do troski. Miejsce nie jest neutralnym kontenerem zdarzeń. Każda przestrzeń niesie ze sobą klasę społeczną, relacje władzy i pamięć. Język sensoryczny pozwala słuchaczowi wejść w tę przestrzeń. Sensoryczność nie jest ornamentem, jest dowodem obecności. Wybór tonu opowieści jest wyborem etycznym. Ton nie jest przypadkową barwą, lecz stanowiskiem wobec zdarzenia. Czasem najostrzejszy tekst oporu działa właśnie dlatego, że mówi cicho. Z kolei najczulsze słowa muszą mieć w sobie twardość, bo inaczej zostaną potraktowane jak prośba, a są świadectwem. Wiersz persony pozwala pisać z perspektywy innego podmiotu. Wymaga on pokory i badania różnicy między wyobraźnią a uzurpacją. Nie chodzi o to, by mówić za innych, lecz by zrozumieć, że świat nie kończy się na własnym punkcie widzenia. Storytelling w epokę Word jest interaktywny. Wykonawca czuje energię słuchaczy, co różni poezję mówioną od tekstu czytanego w samotności. Dobry Epoche Word prowadzi słuchacza przez złożoność prawdy. Z perspektywy nauk społecznych narracja pełni funkcję integracyjną. Epoche Word przepisuje mikrohistorię klasy, zmieniając to, kto jest liderem, a kto pozostaje niewidzialny. Uczeń może wyjść z roli przypisanej mu przez grupę. Wspólnota może zostać prekonfigurowana przez narrację. To mechanizm społeczny. Zmiana opowieści zmienia oczekiwania, a te modyfikuje zachowanie. Z perspektywy ekonomicznej narracja tworzy wartość koordynacyjną. Organizacje i rynki funkcjonują dzięki wspólnym historiom o celu oraz zaufaniu. Ludzie nie angażują się w arkusze kalkulacyjne, lecz w znaczące historie. Narracja może wyzwalać, ale potrafi też hipnotyzować. Dlatego nauka storytellingu musi być jednocześnie nauką demontażu opowieści. Chodzi o to, by nauczyć dzieci, jak nie zostać sprzedanym przez cudzą opowieść. To dostarcza narzędzi oporu, własny głos, świadomość i prawo do rewizji. Kluczowym elementem warsztatu jest projekt końcowy w postaci wideo lub animacji na podstawie własnego wiersza. To wprowadza intermedialność. Wideo wymusza przekład tekstu na obraz, montaż, tempo i relację głosu do wizualności. Animacja natomiast pozwala oddać to, co nieuchwytne, jak metaforę, sen lub wewnętrzny konflikt. Obraz ma wzmacniać sens, a nie zastępować go fajerwerkiem. Produkcja wideo uczy montażu jako formy myślenia. Każda decyzja o tym, co pokazać, a co ukryć, jest decyzją o sensie. Montaż to polityka uwagi. W części form Pareto staje narracja zostaje przepracowana pod kątem wykonania. Coaching sceniczny staje się tutaj narratologią w praktyce ciała. Opowieść w Epoche Word jest aktem temporalnej sprawiedliwości. Poezja pozwala przekomponować czas, zatrzymać sekundę lub przyspieszyć lata monotonii. Uczeń odzyskuje prawo do organizowania własnego czasu narracyjnego, co nadaje storytellingowi wymiar głęboko humanizujący. Instytucje preferują czas administracyjny. Człowiek żyje jednak czasem wewnętrznym. Poezja pozwala wprowadzić ten intymny rytm do przestrzeni publicznej. Poznanie siebie wymaga nie tylko nazw cech, ale fabuł. Człowiek bez opowieści o sobie pozostaje podatny na cudze streszczenia. Z pedagogicznego punktu widzenia narracja pozwala na precyzyjne różnicowanie poziomów trudności. Początkujący uczeń może zacząć od linearnej opowieści, a bardziej zaawansowany spróbuje narracji kołowej lub fragmentacji. Ta elastyczność stanowi siłę metody. Jednocześnie Kary nie pozwala, by różnorodność form stała się wymówką dla braku odpowiedzialności kompozycyjnej. Sztuka polega na nadaniu chaosowi formy, by jego prawda mogła zostać usłyszana. Pedagogika Kary stanowi przeciwwagę dla kultury natychmiastowej relacji. Wiersz narracyjny wymaga zatrzymania i uczy opóźnienia, które bywa warunkiem mądrości. Kary daje uczniom warsztat dojrzewania wypowiedzi. Narracja w Epoche Word pełni także funkcję pamięci wspólnotowej. Gdy uczniowie dzielą się historiami, klasa buduje wspólne archiwum. Wspólnota staje się odpowiedzialna za to, co usłyszała, co stanowi formę etycznego zobowiązania. Słuchanie historii jest również pracą. Publiczność nie jest bierna. W szerszej perspektywie storytelling uczy kultury świadectwa. Świadectwo wymaga mówiącego oraz słuchającej wspólnoty, która nie unieważnia doświadczenia przed jego zrozumieniem. Kary proponuje trzecią drogę. Słuchaj uważnie, uznaj odwagę i pomóż doprecyzować formę. To model kultury świadectwa, przydatny w klasie, mediach czy sądach opinii publicznej. Kluczowa jest tu pamięć ciała. Epoche Word to nie tylko słowa. To postawa, napięcie i oddech. Ciało nie jest dodatkiem do tekstu, lecz jego nośnikiem. Występ wymaga przygotowania, ale nie może być mechaniczny. To subtelna równowaga między chaosem a nadmierną kontrolą. Przygotowanie nie wyklucza spontaniczności, jest warunkiem jej bezpiecznego pojawienia się. Narracja pozwala też pracować z trudną pamięcią. Czasem metafora chroni autora lepiej niż detal. Pedagog nie jest łowcą traum, lecz strażnikiem procesu. Celem nie jest efektowny slam, ale zrozumienie własnego doświadczenia. The point are not the point. Najważniejsza opowieść bywa cicha i nie wygrywa konkursu. Kary proponuje model edukacji narracyjnej o wysokiej gęstości kompetencyjnej. Uczeń rozwija tu umiejętności językowe, retoryczne, społeczne oraz performatywne. Uczy się projektowania doświadczenia odbiorcy, zarządzania napięciem i etycznego użycia świadectwa. Model ten ma swoje ograniczenia. praca z tożsamością może sprzyjać nadmiernemu autobiografizmowi. Istnieje też ryzyko uproszczenia życia do schematów fabularnych. Trzecim zagrożeniem jest publiczne odsłonięcie historii zbyt wrażliwych. Są to jednak argumenty za lepszym prowadzeniem storytellingu, a nie za jego porzuceniem. Kary daje uczniom narzędzia, by zapytać, kto napisał tę fabułę i czy chce w niej grać. To pytanie jest fundamentem nowoczesnej podmiotowości. Storytelling pozwala przejść od posiadania doświadczenia do umiejętności nadania mu formy. Kary uczy czterech praw opowieści. Po pierwsze, każda historia ma strukturę. Po drugie, struktura jest wyborem etycznym. Po trzecie, opowieść potrzebuje publiczności, ale nie może stać się jej zakładnikiem. Po czwarte, człowiek odzyskuje sprawczość wtedy, gdy potrafi przepisać historię, która dotąd była opowiadana przeciw niemu. W świecie, w którym człowiek bywa sprowadzony do wyników w arkuszu kalkulacyjnym lub targetu w algorytmie, umiejętność opowiedzenia własnej historii staje się ostatnim bastionem ludzkiej godności. Pytanie nie brzmi już, czy mamy głos, lecz czy potrafimy nadać mu formę, która nie pozwoli innym przejść obok nas obojętnie. Czy w obliczu cyfrowej symulacji prawdy odważymy się wciąż ponosić koszt bycia autentycznym świadkiem własnego życia?